Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest drugi rabbi Ulałal 1446 roku po Hidżri, albo też Quattro Septembris Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Państwa, przypominam na samym początku, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w bardzo, bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia dla Państwa wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości, no i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo jak zwykle pod odcinkiem, tam pomiędzy tunelem humusu, a ponad Chabad Lubawicz. Proszę Państwa, no wiadomo, oczywiście hejterom wiadomo co w co. Jazda z cenzorami to, zdaje się, niedługo będzie hasło kampanii politycznych i międzynarodowych różnych korporacji, różnych polityków, także chciałem powiedzieć, że ja byłem pierwszy. Co więcej, Romani i te domum to też wiemy, tam się dużo dzieje, w Romanii się bardzo dużo dzieje i oczywiście Al-Kilab Tanbahu, Al-Kafil At-Tasir. Proszę Państwa, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Natomiast mam takie dwie szybkie uwagi merytoryczne. Dzisiaj nie będę opowiadał jeszcze o wizycie Sisiego w Turcji. To jest bardzo ważna wizyta, ale wolałbym nie opowiadać przed tą wizytą, co się może wydarzyć, tylko po niej, co się już wydarzyło. Ważna bardzo, bo może to być wizyta przełomowa dla przynajmniej kilku aren konfliktu między tymi państwami, między innymi może mieć bardzo duże znaczenie dla Libii, może mieć znaczenie dla Syrii, może mieć w ogóle znaczenie dla Bliskiego Wschodu, ponieważ rywalizacja między tymi dwoma państwami i wrogość jeszcze datująca się na czas obalenia prezydenta Morsiego, no i oczywiście ślepego wspierania przez Turcję Bractwa Muzułmańskiego. Być może ta era się właśnie kończy, więc mamy jeszcze Syrię do kompletu, a oczywiście w tle też pewne pojednanie saudyjsko-tureckie. Ale dobrze, to już jest, to znaczy generalnie w tej chwili, a i oczywiście Sudan, tak, o którym powinniśmy też pamiętać. Więc i zaangażowanie na przykład Egiptu w Sudanie. Więc tutaj do sprawy wrócimy na pewno, zobaczymy, czy to będzie tylko i wyłącznie wizyta kurtuazyjna, czy jednak te reperkusje jej będą poważniejsze, ale to opowiem o tym jutro, to po pierwsze. Po drugie, nie będę opowiadał absolutnie o Putinie w Mongolii i o tych bzdurnych spekulacjach, że go tam aresztują i tak dalej. Proszę Państwa, to już, ja już tyle razy o tym opowiadałem, ci, którzy nie oglądali wcześniej, no nie będę tego powtarzał co kilka odcinków, ale żeście Państwo pamiętali, że generalnie, jeśli chodzi o po pierwsze Międzynarodowy Trybunał Karny, to co prawda członkowie tego Trybunału mają obowiązek aresztowania osób, za którymi są wydane listy gończe, tak, czy są wydane nakazy aresztowania, ale mamy case zarówno Jordanii, jak i RPA, gdzie, które też właśnie były, są, prawda, stronami MTK i one nie aresztowały kiedyś Omara al-Bashira, powołując się dokładnie na również na stary zwyczaj prawa międzynarodowego, mówiący o immunitecie głowy państw, że ten immunitet jest domniemany i on jest, i on ma naczelny, znaczy nadrzędny charakter w stosunku do później prawa stanowionego, również takiego jak właśnie prawo MTK, tak? Znaczy statut rzymski, prawda, i wynikające z niego obligacje, i wtedy Trybunał jak gdyby nie kwestionował tej kwestii. Tym bardziej, że zwyczaj międzynarodowy, prawda, skodyfikowany to jest to, co znamy jako konwencje międzynarodowe, natomiast jest on cały czas podstawą też do rozstrzygania, no między innymi przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, prawda, w statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jest wskazany jako równorzędne z prawem stanowionym źródło prawa międzynarodowego. W związku z tym, no wszyscy ci, którzy tam spekulowali, no to jest propaganda, tak, znaczy to fajnie byłoby to umieścić, a Putina aresztują w Mongolii, ale wiadomo było, że oczywiście to się nie stanie. Tym bardziej, że abstrahując już od tego, że Rosja zapowiedziała oczywiście, że znajdzie się w stanie wojny z każdym takim państwem, które będzie próbowało to zrobić. No ale to już jest, to zresztą to domniemanie też wynika właśnie ze zwyczaju międzynarodowego. W związku z tym, jak Putin przestanie być Putinem, to go, znaczy przestanie być prezydentem, tak, to go prawdopodobnie sami Rosjanie w, no jeżeli będzie jedna paczka za dużo, to w kilku małych przesyłkach obwiążą go wstążeczką i prześlą go do Hagi, natomiast wcześniej to się raczej nie zdarzy. Zresztą zobaczycie Państwo, ponieważ mamy perspektywę wydania wkrótce, mam nadzieję, również nakazu aresztowania za Yahoo Natanem, to zobaczycie Państwo, jakich wygibasów prawno-międzynarodowych będą używały między innymi państwa Unii Europejskiej, kiedy Jahunatan się będzie tam przemieszczał przez ich terytoria, prawda, będą mówili, nie, no to tak, prawda, to prawo zwyczajowe działa, no, ale w tamtym przypadku chcieliście aresztowania, no tak, tak, ale to było wtedy, a to tu jest teraz, prawda, to zupełnie inny kontekst musi być zaznaczony, więc od razu mówię, że o tym też nie będzie. Dobrze, proszę Państwa, tak samo już nie będę wracał do sprawy na razie Talibanu i jego tego drakońskiego prawa. Jak już powiedziałem, nie ma w tej chwili przestrzeni tam na jakiekolwiek zmiany polityczne, chyba że Taliban zdecyduje się na regulację również aura dotyczącej KUS, ale to już jest zupełnie inna historia. Wtedy rzeczywiście można się liczyć z jakimś tam buntem społecznym znacznej części populacji pasztuńskiej, z tego Pasztun Belt. No dobrze, proszę Państwa, w takim razie teraz kończymy już z tym przydługim wstępem. Przypominam Państwu również, to miejsce czeka na Waszą reklamę. To jest pierwsza sprawa i druga rzecz, oczywiście apeluję o wspieranie na Patronite. Przypominam wszystkim patronom, którym wygasły subskrypcje, o wspieraniu na Patronite. Tylko dzięki Państwa datkom ten kanał ma szansę funkcjonować i się rozwijać. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy od pierwszego tematu, który jest tematem oczywiście maksymalnie kontrowersyjnym, jak zwykle w Polsce, bo stanowi on w Polsce element debaty prawie że wewnętrzno-politycznej. Ja dlatego też bardzo niechętnie zajmuję się sprawami Kijowa, bo to się człowiek od razu wpisuje w jakąś polsko-polską lub niepolsko-niepolską, to bardziej prawdopodobne rozgrywkę. No ale trzeba przynajmniej o tym popowiedzieć, więc jakie są fakty? Otóż mamy wielką czystkę, bądź jeżeli wolicie Państwo inne określenie, reorganizację rządu. W tej chwili około 1/3 stanowisk jest nieobsadzonych, a za chwilę prawdopodobnie kolejne osoby stracą stanowiska, przynajmniej takie przesłuchy się pojawiły. Oczywiście dzisiaj najważniejszym tematem, jak gdyby nagłówkowym, jest rezygnacja Kuleby, który został, on napisał tą swoją rezygnację, którą wysłał do przewodniczącego parlamentu Rusłana Stefańczuka. Stefańczuk zresztą wrzucił ten list na Facebooku, tam skan, także możecie Państwo zobaczyć. Rada Najwyższa otrzymała już list rezygnacyjny Kuleby, no i on ma zostać rozpatrzony podczas nadchodzącej sesji plenarnej. Natomiast czy tutaj mamy, jaki jest kontekst tego wszystkiego? Oczywiście ja sobie prześledziłem wszystkich analityków i tych amerykańskich, i tych rosyjskich nawet, i tych ukraińskich. No wszyscy są bardzo ostrożni w swoich wypowiedziach. Ja natomiast znalazłem jedną sugestię, która do mnie przemawia, ale to powiem na samym końcu, tak? W każdym razie jest to na pewno element większej reorganizacji, którą no, chwilę temu dosłownie zapowiadał Zełenski, przy czym jest ona dosyć zaskakująca dla bardzo wielu. To jest tak, że mamy ministra spraw przemysłu strategicznego, ministra sprawiedliwości i ministra ochrony środowiska, prawda? Oraz wicepremiera Irenę Wereszczuk i Olgę Stefaniszynę, również szefa Ukraińskiego Funduszu Majątku Państwowego, Witalija Kowala. Oni wszyscy złożyli rezygnację, bądź zostali poproszeni, żeby złożyć, tak? Bo to jest już druga rzecz. Rostysław Szurma, główny doradca w biurze prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, również został zwolniony dekretem prezydenckim. Dawid Arachamia, szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii, potwierdził, że trwają poważne zmiany w rządzie, a ponad połowa personelu gabinetu ministrów ma zostać zastąpiona, czyli tak jak powiedziałem, te zmiany, które są, i to są, tak jak powiedziałem, nie tylko zmiany wśród ministrów, ale również osób ważnych, zarządzających różnymi fragmentami, głównie z rzeczywistości gospodarczej, warto wskazać, zostanie za chwilę zastąpiona, prawda? Czyli to prawdopodobnie nie są wszystkie dymisje. Jeśli chodzi o samego Kulebę, są takie teorie mówiące o tym, że być może jego dymisja jest związana z, znaczy jakby taką, tą ostatnią szalą były te jego wystąpienia dotyczące Polski. No ale rzekomo on ma zostać zastąpiony przez Andrija Sibigę, który ten to dopiero, prawda, ma Znaczy, nie wiem, czy Sibi, znaczy z tego, co czytałem przynajmniej o tym Sibidze, chociaż mówię, ja się tutaj nie poczuwam do bycia specjalistą od ukrainologii, przepraszam, ale są ukrainolodzy wybitni w Polsce z całą pewnością, którzy się wypowiadają bardzo dużo na ten temat. Natomiast no, z tych przesłuchów, które się pojawiły, to on raczej, to Kuleba był określany jako polonofil, więc przy nim, także zobaczymy. Więc tutaj raczej ja bym nie tropił tego wątku. Po prostu Kuleba widocznie się zużył. Nie, zresztą ja mówię, jest pewna teoria, mówię zaraz, o której powiem. Natomiast jeszcze omówię jeszcze pozostałe te jeszcze rezygnacje, bo one się tak pojawiały nie jednocześnie, tylko stopniowo. Właśnie pojawiła się wcześniej, wczoraj, właśnie w nocy, wieczorem, właśnie. Informacja właśnie, że rezygnację złożyła Iryna Vereszczuk, wicepremier i minister do spraw reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów. To też Stefańczuk poinformował. Tutaj Vereszczuk napisała: restart. Dzisiaj po prawie 3 latach w rządzie złożyłam rezygnację. Dziękuję prezydentowi za zaufanie, premierowi, członkom rządu za współpracę, parlamentarzystom za wsparcie, zespołowi Ministerstwa Reintegracji za ciężką pracę i determinację. Służę narodowi ukraińskiemu. Tak, potem mamy sprawę właśnie Rostysława Szurmy. Tutaj pojawił się, po prostu jest dekret na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, ja sobie go ściągnąłem. Tam jest dosyć sucho, prawda? Rostysław Ichorowicz-Szurma zostaje odwołany z stanowiska zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Wcześniej właśnie, już się pojawiły właśnie wczoraj wcześniej, czyli przed tym dekretem, że właśnie Kancelaria Prezydenta może go zwolnić w najbliższych dniach. No i to się stało. No, przypomnijmy, Szurma, były dyrektor Zaporożstalu i zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, między innymi był wymieniany, chociaż nie odwoływany, w kontekście skandalu z rządowymi płatnościami na rzecz elektrowni słonecznych na okupowanych terytoriach. No, Szurma, według tego, co przynajmniej można o nim przeczytać, był osobą, która de facto odpowiadała za całą gospodarkę w kraju. Tak? On koordynował wszystkie działania związane z gospodarką na Ukrainie, formalnie lub nieformalnie, jako zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Na pewno była to potężna osoba. W sumie jeszcze mamy 6 ministrów, którzy zostali, to znaczy zrezygnowali. Poza tym jeszcze wskazuje się byłego ministra przemysłu strategicznego, byłego, tak, ministra przemysłu strategicznego Aleksandra Kamyszyna, który odpowiadał za między innymi za produkcję broni. On rzekomo był pytany już przez dopodjęty przez dziennikarzy i sugerował, że spodziewa się objęcia innej roli w resorcie bądź też w sferze obronnej, ale jak na razie o tym żadnej informacji nie ma. Stefaniszyna, ministrowie sprawiedliwości, środowiska i reintegracji również złożyli rezygnację. Szef Ukraińskiego Funduszu Majątku Państwowego Witalij Kowal, to już chyba powiedziałem. No, przypomina się właśnie a propos tego, jaki może być kontekst. To prasa oczywiście go tropi w tej chwili i pewnie się zaraz ten kontekst ujawni. Cytuję, przypomina się Zełenskiego, który niedawno zasygnalizował, czy w ubiegłym tygodniu, kiedy się wypowiadał, mówi coś takiego: jesień będzie niezwykle ważna dla Ukrainy, a nasze instytucje państwowe powinny być skonfigurowane tak, aby Ukraina osiągnęła wszystkie potrzebne nam rezultaty dla nas wszystkich. W tym celu musimy wzmocnić niektóre obszary rządu, a zmiany w jego składzie zostały przygotowane. Zmiany nastąpią również w biurze prezydenta. No, to i właśnie tu się przywołuje tego Szurmę, prawda, który został również zdymisjonowany. No, przypomina się też, że, i to jest moim zdaniem właśnie ten kontekst, tak, że to, co się dzieje na froncie wschodnim, to, że w tej chwili pomimo no, bardzo dużej pomocy ze strony Zachodu, w każdym razie proporcjonalnie w stosunku do tego, co było w dziedzinie obrony powietrznej, Rosjanie dosyć intensywnie bombardują różne cele, i to już jest któryś kolejny dzień w Ukrainie, i to jeszcze na Ukrainie, przepraszam, i to jeszcze można powiedzieć, że chyba dosyć swobodnie sobie radzą z tą obroną przeciwlotniczą, więc znowu pojawiają się informacje o jednak wielkich niedoborach w organizacji tej obrony przeciwlotniczej czy przeciwrakietowej. To jest jedna rzecz. Natomiast najważniejsza rzecz, i moim zdaniem macie Państwo kontekst pełny, otóż jeszcze we wrześniu Zełenski ma się udać do Stanów Zjednoczonych i ma przedstawić Bidenowi coś, co jest określane w propagandzie jako plan zwycięstwa. I ja bym właśnie dokładnie ten kontekst tych zmian rozpatrywał. Znaczy, gdyby nie było tego, to może byłyby jakiekolwiek inne przyczyny, skandale, nie skandale, tam przecież tych wymian na różnych stanowiskach, głównie w związku z korupcją, było bardzo dużo, ale jeżeli to jest tak, że Zełenski teraz jedzie do Waszyngtonu, to będzie musiał przedstawić ekipę, wobec której Amerykanie nie mają żadnych zastrzeżeń i odnoszę wrażenie, że wobec tej ekipy po prostu Amerykanie mogli mieć zastrzeżenia. Te zastrzeżenia mogą być rozmaite. Mogą dotyczyć skandali korupcyjnych, o których jeszcze nie wiemy, ale Amerykanie o nich wiedzą. Mogą dotyczyć równie dobrze niedostatecznej spolegliwości wobec amerykańskich urzędników bądź biznesu. Mogą dotyczyć również tego, że pewne osoby mogą czy mogły być obciążeniem w kontekście kampanii wyborczej amerykańskiej. I ja bym się właśnie, czy dla mnie ta motywacja jest jak najbardziej zrozumiała i jak najbardziej logiczna. Trzeba pamiętać, że sprawa pomocy, fizycznej pomocy, nie tam pogłaskania po głowie, powiedzenia fajnie walczycie, walczcie dalej, prawda, radźcie sobie, jesteśmy tuż za wami, tylko takiej faktycznej, czyli przekazywania kolejnych miliardów dolarów, czy w postaci pieniędzy, czy w postaci amerykańskiego sprzętu, to nie ma znaczenia, wymaga w tej chwili wyjątkowej ostrożności ze strony Białego Domu. To znaczy, wyobraźmy sobie następującą sytuację, że oto przyjeżdża sobie Zełenski właśnie bez tych czystek, przedstawia ten plan, a następnie na przykład sztab Trumpa, który pewnie ma to też dobrze rozpoznane, przedstawia jakieś dokumenty mówiąc o tym, proszę bardzo, Biden spotkał się z Zełenskim, obiecał kolejne miliardy, a tutaj... I tutaj na przykład daje, nie wiem, takiego Kulebę albo kogoś innego, jest zamieszany w to, jest obciążeniem z tego i z tego powodu, prawda, i tak dalej. Więc ja przypuszczam, że ta ręka niewidzialna wujka sama w tym momencie mogła być decydująca, jeśli chodzi o tą rekonstrukcję. Być może również ze względu na to, że na te nowe osoby, które się pojawią, one jeszcze nie zdążyły się dać poznać z różnych stron, być może nie zdążą znaleźć, krótko mówiąc, na nich dostatecznie dużo, żeby wykorzystać to w kampanii wyborczej, no bo jeżeli, znaczy nie może dojść do takiej sytuacji, ja bym chciał, uzasadniam swój punkt widzenia oczywiście, bo mówię, to jest punkt widzenia, to nie jest fakt, prawda, w żaden sposób stwierdzony, nie może dojść do takiej sytuacji, w której teraz te spotkania Bidena z Zełenskim, no wiadomo, Harris z Zełenskim, prawda, to nie ma znaczenia, czy to się będzie Biden czy Harris spotykać, bo druga strona oczywiście wykorzysta to natychmiast. One muszą pokazywać przynajmniej kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, że taka, że ekipa, którą ma Zełenski, jest ekipą transparentną i niezwiązaną ze skandalami korupcyjnymi. Jak Państwo być może pamiętacie, jakiś czas temu, około roku temu, jeżeli dobrze pamiętam, Amerykanie przedstawili taki dokument z żądaniami w stosunku do Ukrainy. To był ten pierwszy moment, kiedy republikanie powiedzieli bardzo wyraźnie, że oni po prostu nie dadzą więcej pieniędzy, a jeżeli dadzą pieniądze, to tylko i wyłącznie pod bardzo ścisłą kontrolą wydatków. Co się zresztą bardzo nie podobało w Białym Domu, no ale kontekst był taki, że tam przedstawiono bardzo dokładne plany, właśnie żądania dotyczące reform, w tym tak naprawdę przeorania całego systemu wymiaru sprawiedliwości, zwolnienia praktycznie wszystkich pracowników CEU, prokuratury, sądów, organów ścigania i tak dalej, wskazując, że one są tak przeżarte korupcją, że w zasadzie żadne zmiany kosmetyczne są jakby, no nic nie dadzą. W związku z tym tam zakładano również stworzenie komisji weryfikacyjnych, które mają przyjmować do pracy według kwalifikacji, według pewnych również kwestii dotyczących właśnie kodeksu moralnego i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, osoby nieumoczone bądź umoczone dostatecznie mało, żeby nie były jak gdyby elementem tej wszechogarniającej machiny korupcyjnej. To jest na piśmie, zostało wysłane. Ja zresztą po pierwsze publikowałem ten tekst, po drugie opowiadałem o tym w jednym z odcinków. Niestety nie pamiętam dokładnie już, kiedy to było. No ale wracając jak gdyby do tego, ale to był pierwszy sygnał, że to był właśnie taki pierwszy sygnał wtedy, że w Stanach Zjednoczonych to poparcie bezwarunkowe dla Ukrainy się zakończyło i że będzie to przedmiotem sporu politycznego. No i później ten spór dojrzał, prawda, była blokada w ogóle przekazywania środków dla Ukrainy przez republikanów, ale motywacja ich była cały czas taka sama. Znaczy oni uważali, że oprócz tych oczywiście, którzy są skrajnie prokremlowscy, prawda, to tam jest z imienia i nazwiska kilku z nich, Putin ma po prostu swoich tam ludzi, ale oprócz tego rzeczywiście no, do większości trafiała argumentacja, to są ciężko zarobione pieniądze amerykańskich podatników i nie można dopuszczać do tego, żeby były rozkradane, krótko mówiąc, na Ukrainie. Nie wymieniano nazwy setek Lamborghini, prawda, które tam sobie gdzieś jeżdżą po Europie Zachodniej, no ale taki kontekst był po prostu przedstawiany, zresztą późniejsze dymisje, aresztowania w związku z różnymi właśnie skandalami korupcyjnymi na Ukrainie, to właśnie było pokłosie tych żądań. No ale tutaj w tym momencie, znaczy w momencie decydującym, bo to jest koniec września, więc za chwileczkę mamy ostatni miesiąc na poważnie prowadzonej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, no nie może być takiej sytuacji, żeby karta ukraińska była rozgrywana przez Trumpa, znaczy taka jest przynajmniej percepcja demokratów, i żeby właśnie to był ten słaby punkt, ta pięta Achillesa, w którą będą kopali, prawda, i ile wlezie Vance razem z Trumpem. Więc ja to postrzegam przez tą perspektywę. Że jednak to jest coś, co ma... No i kolejna rzecz. Ma być ten plan zwycięstwa. W związku z tym też osoby, które zostaną zaprezentowane, czy też ekipa, z którą jedzie Zełenski, musi być wiarygodna z punktu widzenia przedstawienia tego planu. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, ja na to zwracam uwagę od pierwszych miesięcy tak naprawdę tej wojny, że nie ma właśnie czegoś takiego. Znaczy Amerykanie strasznie nie cierpią po doświadczeniach Iraku, Afganistanu i tak dalej. Oni nie cierpią w tej chwili angażowania się w konflikty, w których nie ma jakby postulowanego, zdefiniowanego zakończenia konfliktu. No oczywiście Zełenski przedstawił swój plan maksimum, ale on jest absolutnie nierealistyczny, to nikt nie bierze go w tej chwili na poważnie. Chyba, żebyśmy mieli do czynienia z zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w wojnę, a to jest zupełnie inna historia. Tak? Bez tego prawdopodobnie ten plan jest po prostu nierealistyczny. A w związku z tym Zełenski musi przedstawić Amerykanom taki plan, żeby po prostu wiedzieli, za co mają płacić przez najbliższe na przykład rok albo dwa lata. I to musi być plan do tego stopnia wiarygodny, że nie zostanie skrytykowany w czambu w pierwszych sekundach po jego ujawnieniu nawet podstawowych punktów. To jest jak gdyby pierwszy element. No i drugi element, że właśnie, że ekipa, która to będzie wdrażała, jest wiarygodna, to nie są osoby zamieszane w jakieś skandale, rosyjscy agenci, czy kogo tam jeszcze nie można byłoby do tego rządu powołać. Być może, jeżeli już mówimy o samym Kulebie, to jego jakby starcia nie tylko z Polską, ale również z Niemcami sugerują, że raczej był on po stronie obciążeń, a nie rozwiązań, tak? Że raczej stanowił obciążenie w relacjach z sojusznikami, a nie powiedzmy kogoś, czyim tak naprawdę jedynym zadaniem przecież ministra spraw zagranicznych w tej chwili Ukrainy i nie ma więcej, jest zdobywanie kolejnych popleczników, prawda, sojuszników i generalnie wspierających partyzantów sprawę Ukrainy. Od razu mówię, że partyzant to jest takie stare polskie słowo oznaczające zwolennika, takiego oddanego zwolennika. A jak Państwo nie wierzycie, to zajrzyjcie sobie do Sienkiewicza, prawda? On często używa właśnie, ów jest partyzantem naszej sprawy. No więc właśnie takich partyzantów powinien minister spraw zagranicznych pozyskiwać, a nie wręcz przeciwnie, no odstraszać od siebie kolejnych sojuszników w tym Rzeczpospolitą, która pomimo... No właśnie, dobra, tutaj już nie będę się wdawał w filię i fobię, w każdym razie tak czy inaczej Kuleba moim zdaniem zaczął być obciążeniem i to obciążeniem w kontekście niemieckim, w kontekście polskim, więc... Więc być może taka jest też motywacja. I takiego człowieka, krótko mówiąc, jeżeli mamy przecież te wypowiedzi Kamysza, które są cytowane dzisiaj na przykład w RIA Novosti czy w Washington Post, prawda, gdzie jedny, no, cytuje się po prostu jego i wskazuje się na to, że to, co robi, mówi Kuleba, prawda, władze ukraińskie, jest nieakceptowalne dla Polski. No a Polska, jeżeli ma być tym głównym hubem dalej sojusznikiem amerykańskim w kwestii rozgrywania wojny na Ukrainie, no to nie może być skonfliktowana z Ukrainą przez Kulebę. W związku z tym Kuleba na pewno był obciążeniem, tylko powstaje pytanie, czy nie ma, zamienił stryjek siekierkę na kijek, no, więc jeżeli kolejny będzie jeszcze bardziej polakożercą, no to chyba Zełenski z tego sukcesu może po prostu w Waszyngtonie nie mieć. Chociażby dlatego, że taki właśnie pierwszy z brzegu republikański senator wstanie i powie, proszę bardzo, Zełenski przyjeżdża, tutaj mamy płacić miliardy komuś, kto jest skonfliktowany z naszym jednym z ważniejszych sojuszników w NATO, którego zresztą Trump podobno kocha, więc rozumiecie Państwo ten kontekst, tak? Więc jeżeli Zełenski jest sprytny, a no, krótko mówiąc, udowodnił już przez lata, że jest sprytny, nikt się po nim tego nie spodziewał, ale tak sprytnego, tak sprawnego polityka w stosunkach międzynarodowych, zdolnego jednak do zorganizowania tak wielkiej koalicji i akcji wokół Ukrainy, a nie właśnie takiego, który by się tam uciekł, poddał, prawda, w pierwszych dniach wojny i tak dalej, no to się na pewno nikt po nim tego nie spodziewał, więc można przypuszczać, że nadal jest cały czas pragmatyczny i nadal no, myśli, krótko mówiąc, więc zobaczymy. Mamy w każdym razie bardzo poważne właśnie wyzwania. Zresztą przypomina też prasa, więc mam nadzieję, że ten kontekst przedstawiłem. Moim zdaniem to jest wujek sam. A po drugie, jeszcze trzeba też pamiętać, że Amerykanie no, będą żądali od niego również pewnej perspektywy tego, no dobrze, co się dzieje dzień po. No dobrze, załóżmy, milkną, działa. Na razie odrzucamy w ogóle sprawę granic, czy granica będzie taka, czy inna, no ale kończy się konflikt i co się dzieje dalej z Ukrainą? Czy Ukraina, krótko mówiąc, pozostaje dalej jakby beneficjentem netto charytatywnej pomocy międzynarodowej? Czy też jest to kraj, który jest zdolny do przyjęcia chociażby międzynarodowego kapitału do siebie, na przykład amerykańskiego, przecież Amerykanie nie po to tę wojnę prowadzą, prawda, żeby się tam nie zainstalować za chwilę w wielkiej liczbie, no ale żeby się tam zainstalować, muszą mieć wymiar sprawiedliwości i muszą mieć system, który no, nie jest systemem przeżartym totalnie korupcją, bo po prostu oni nie po to tam jadą, żeby jeszcze, nie po to zapłacili miliardy dolarów, żeby kolejne miliardy płacić, prawda, za różnym urzędnikom teraz już w czasie pokoju. W związku z tym Amerykanie będą domagali się wizji reform i te osoby, które zostaną przedstawione w rządzie, po prostu muszą być dla ambasady amerykańskiej, prawda, dla tych tam, którzy robią, mają te teczki na wszystkich. Krótko mówiąc, muszą być wiarygodni dla nich, tak? Te teczki muszą być albo dostatecznie cienkie, albo dostatecznie z dostateczną ilością peanów tam gdzieś wypisanych. Tak, czyli to jest już moje, mówię, to są moje dywagacje, ale wydaje mi się, że może być dużo w tym racji. No i też wskazuje się, że przypomina się właściwie, że we wrześniu ubiegłego roku został zwolniony minister obrony, że tam i również sporo z tego establishmentu obrony właśnie ze względu na skandale korupcyjne. Potem już nie pociągnięto tego dalej, być może właśnie są jakieś elementy tego w tych dymisjach, które mamy teraz. Jest to pretekst przy okazji dla reformy i wielkiego nowego otwarcia. No ale też się wskazuje właśnie, że 5 tek pozostaje nieobsadzonych od czasu zwolnienia lub rezygnacji ministrów na początku tego roku, w tym między innymi bardzo ważne teki rolnictwa i infrastruktury. Tutaj jedna z parlamentarzystek opozycyjnych, cytowanych przez prasę, akurat ukraińską, Kraszczenko, powiedziała, to rząd bez ministrów, kryzys intelektualny i kadrowy, na który władze przymykają oczy. No jak wiadomo, też kadencja Zełenskiego zakończyła się w maju, no ale w związku ze stanem wojennym, prawda, pozostaje na swoim stanowisku. Ja sobie prześledziłem reakcje rosyjskie. Byłem ciekaw, czy Rosjanie nie piszą czegoś tam, nie tańczą tańcu, jakiegoś radosnego tańca deszczu. W związku z tym te reakcje są bardzo powściągliwe, znaczy aż, aż zadziwiająco. To znaczy, Zacharowa na przykład była pytana przez TASS, to ona powiedziała coś takiego, ona akurat była pytana o Kulebę, prawda? Ona powiedziała, jesień trwa, liście opadają, gałęzie, prawda, są odsłonięte. Więc tak, więc tutaj nic ciekawego nie powiedziała, poza tym właśnie, że przyszła jesień. Co więcej, jeśli chodzi o na przykład poseł Rady Najwyższej, Gonczarenko właśnie, a propos, Gonczarenko z ukraiński oczywiście, argumentował wcześniej, że właśnie, że Kulebę mógłby zastąpić pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Sibiga, no ale też nie powiedział dlaczego, tak? Natomiast no, przypomina się właśnie, i to jest, Pieskow też się wypowiadał, ale od razu mówię, że też bez żadnych jakby podtekstów, tak? Tam nie było żadnych złośliwości, więc oni to po prostu przyjmują do wiadomości, uważają, że to jest tylko jakaś kosmetyczna zmiana i na pewno nie ma jakiegoś głębszego kontekstu, albo po prostu jeszcze nie mają pomysłu, jak ten kontekst wykazać. Tutaj jeszcze przypomina prasa międzynarodowa, że Kuleba wywołał właśnie podczas swojej kadencji kilka skandali dyplomatycznych. We wrześniu 2023 roku pojeździł sobie po minister Annalenie Baerbock, prawda, z Niemiec. Chodziło o przekazanie wtedy Kijowowi rakiet dalekiego zasięgu. Powiedział coś takiego, i tak to zrobisz, nie rozumiem, dlaczego marnujemy czas, tak? Potem teraz właśnie wszyscy przywołują ten cytat, no, prawie jednobrzmiąco, tak? Chodzi o, no, o właśnie Kośniaka-Kamysza i o Tuska, że skrytykowali. Chodzi oczywiście o sprawę akcji Wisła i tak dalej, więc to jest tylko taki kontekst międzynarodowy się pojawia. W związku z tym ja uważam, że moja teza jest słuszna, że to po prostu jest przygotowanie do wizyty w Stanach Zjednoczonych. Tym bardziej proszę pamiętać, że nie wiadomo, kto wygra. W Stanach w tej chwili wskazuje się, że przynajmniej w 4 Stanach wygrywa Trump. Znaczy dzisiaj by wygrał Trump, tak? Pomimo tego, że Harris tam we wszystkich Stanach podniosła swoje notowania i to tak wyraźnie, ale jednak cały czas w tych Stanach obrotowych, i gdyby dzisiaj doszło do wyborów, to tam Trump ma przewagę kilku elektorów, kilkunastu. I pomimo tego, że Harris się to podnosi, to każdy wstrząs, prawda, każdy jakiś problem wewnętrzny może doprowadzić do tego, że ona jednak nie wygra. Pomimo tego, że tam demokraci oczywiście robią wszystko, żeby wygrała. Stąd problem ukraiński, problem bliskowschodni, tak samo, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale teraz według tych ostatnich badań wskazuje się, że na przykład, że 40% muzułmanów w Stanach nie będzie głosowało, znaczy w ogóle nie pójdzie do wyborów, a to jest zaplecze tradycyjne demokratów, więc to tak się też trzeba do tego odnosić. Plus jeszcze jakiś skandal związany z Ukrainą, gdyby jeszcze się pojawił na przykład, to w znakomity sposób by zaprzepaściło szanse demokratów na rządzenie, a oni oczywiście są zainteresowani tym, żeby rządzić dalej. Więc krótko mówiąc, mamy teraz wielki wstrząs w Kijowie, no i teraz oczywiście rozpoczną się spekulacje, dlaczego, po co, będziemy mieli takich, którzy będą udowadniali, nie, to jest planowa zmiana, prawda, od 5 lat ją planowano i generalnie nic się tam nie wydarzyło. Będą tacy, którzy będą tropili różnego rodzaju spiskowe teorie, kto tam mógł być ruskim agentem, kto chciał się zamachnąć na władzę Zełenskiego, a kto był skorumpowany. Ja natomiast uważam, jeżeli już mówimy o jakichś fajnych teoriach spiskowych, że to jednak jest wszystko robione pod wujka sama, bo od tej wizyty Zełenskiego i od tego, w jaki sposób się zaprezentuje, proszę zobaczyć, on się musi prezentować zarówno demokratom, jak i republikanom. To nie jest tak, że nie ma komfortu takiego, żeby pojechać, prawda, i przymilać się tylko do demokratów, bo jeżeli Trump wygra, to tego oczywiście nie zapomni. Nie może też pojechać do Trumpa, bo mu demokraci zrobią jakąś krzywdę, polegającą chociażby na niedostarczeniu kolejnego wagonu amunicji i tak dalej. Więc no, krótko mówiąc, to jest dla niego bardzo trudna rola i on musi ten show, który będzie robił w Stanach, to jest dla niego taki show ostatni przed wyborami, więc też show ostatniej szansy. Znaczy, jeżeli go źle rozegra, to będziemy mieli koniec wojny na Ukrainie w perspektywie powiedzmy kilkunastu miesięcy. Maksymalnie kilkunastu miesięcy. No dobrze, proszę Państwa, Kończymy ten temat, mamy temat drugi. Temat drugi to jest temat, który się pojawił. On się pojawił wczoraj, ale stwierdziłem, że dobrze, już omówię go. Dzisiaj to nie jest nic takiego, co się zestarzało specjalnie. Otóż, ale temat bardzo ważny. Temat również bardzo ważny geostrategicznie. Otóż Turcja wyraźnie sfrustrowana brakiem postępów w akcesji do Unii Europejskiej. Ja teraz Państwu mówię, że to się pojawiło w rządowej czy prorządowej prasie tureckiej, potem Bloomberg, prawda, to podchwycił, złożyła oficjalnie akces do BRICS-u. Zostało to przedstawione w ten sposób, że chce nawiązać nowe więzi gospodarcze wykraczające poza tradycyjnych zachodnich sojuszników. To jest tak, że administracja Erdogana uważa, że ten geopolityczny, i to jest bardzo ważna teza w tym wszystkim, administracja Erdogana uważa, że geopolityczny środek ciężkości przesuwa się w kierunku gospodarek rozwijających się, prawda, od gospodarek rozwiniętych. Czyli krótko mówiąc, ta oś historii przemieszcza nam się ze Stanów Zjednoczonych i tak zwanego kolektywnego Zachodu, jak to Rosjanie nazywają, w kierunku krajów rozwijających się, czyli krótko mówiąc Chin, Rosji, Brazylii, prawda, RPA i tak dalej, Indii i tak dalej. Tak, czyli w tym kierunku. A w związku z tym Turcja po prostu chce się załapać w to miejsce, w którym decydować się będą losy gospodarki światowej. Turcy sobie, obserwując rzeczywistość, doszli do wniosku, że ten środek ciężkości się wyraźnie przesuwa. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, Zachód, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, robi naprawdę wszystko, żeby tak się stało. Tak? To jest wszystko na własne życzenie. To, że żadne siły zewnętrzne tutaj nic z tym nie mają wspólnego, najwięcej ma sam Zachód jako taki. Więc tutaj wskazuje się też, że nowe działania dyplomatyczne kraju odzwierciedlają jego aspiracje do pielęgnowania więzi ze wszystkimi stronami w wielobiegunowym świecie, prawda? Więc tutaj też jest to retoryka BRICS-owa, przy jednoczesnym oczywiście wypełnianiu zobowiązań kluczowego członka NATO, prawda? Więc to nie oznacza, że Turcja zamierza zrywać z NATO, ale zdaje się, porzuca już ostatecznie te wszystkie mrzonki o tym, że kiedykolwiek przystąpi do Unii Europejskiej. Czy też w jakiejś perspektywie, powiedzmy, w kolejnych 70 lat zabiegów. Co więcej, Turcja złożyła wniosek o dołączenie do BRICS-u kilka miesięcy właśnie temu, ze względu na frustrację z powodu braku postępów trwających od dziesięcioleci starań o dołączenie do Unii Europejskiej, podają źródła. Państwo, no, najważniejsza rzecz, do BRICS-u przystąpienie nie jest uwarunkowane politycznie, ani też nie jest w żaden sposób uwarunkowane formalno-prawnie w tym kontekście, że oto Turcja przede wszystkim w tej akcesji do Unii Europejskiej nie spełnia podstawowego kryterium, to znaczy kryterium praworządności. Ja już nie będę teraz się wdawał w dyskusję na temat tego, bo to jest na bardzo długą niestety opowieść. Kiedyś bardzo dokładnie sobie taki materiał gdzieś tam popełniłem na temat tego, jakie są przeszkody w tych negocjacjach turecko-unijnych. No tam podstawowa przeszkoda dotyczy między innymi kwestii praw człowieka, wolności słowa, tych słynnych operacji antyterrorystycznych przeciwko Kurdom, tego, że tam połowa dziennikarzy, prawda, siedzi nie ma wolności słowa jako takiej i tak dalej, tak? Znaczy, państwo nie spełnia podstawowych kryteriów państwa demokratycznego, nawet najbardziej odsądzane od czci i wiary państwa unijne, prawda, które były na granicy wprowadzania wobec nich sankcji, bądź też wprowadzano wobec nich sankcji, nie mówię, które, możecie Państwo się domyślić, ale nijak się mają do tego, co się dzieje, czy też działo w Turcji. Tam jest jeszcze właśnie kwestia prawa antyterrorystycznego, praw kobiet, no jest cała masa rzeczy, które są w tej chwili, leżą na stole i Turcja mówi kategorycznie, że ona nie spełni tych warunków. No to są warunki sine qua non, bez których w ogóle nie ma szansy, żeby przystąpiła Turcja do Unii Europejskiej, ponieważ musiałaby dostosować swoje prawo do standardu europejskiego, czego powiedziała otwartym tekstem, że nie zrobi. Potem zaczęła się jeszcze na dodatek domagać tego, żeby została przyjęta, ale bez tego kryterium. To było w czasie słynnej wojny migracyjnej, prawda? To wtedy właśnie Erdogan wyraźnie to powiedział, że tutaj Unia oszukała Turcję, ponieważ powiedziała, że w zamian za to, że Unia, że Turcja nie będzie dalej wysyłała kolejnego miliona uchodźców na Unię, no to, to wtedy Turcja zostanie przyjęta, jak gdyby, czy też przyspieszą te negocjacje i Unia Europejska, po prostu krótko mówiąc, zrezygnuje z tego żądania realizacji postulatu praworządności. No, Unia Europejska powiedziała, że jak gdyby po tatarsku odpowiedziała awała i tak się zakończyły negocjacje. I one w zasadzie tkwią od tego czasu w martwym punkcie. Turcja oddala się od tych standardów unijnych bardzo znacznie, abstrahując od tego, że Unia Europejska się bardzo oddala od swoich własnych standardów od bardzo, bardzo dawna, no ale to już jest tak jakby na inną, zupełnie na inną dyskusję. Zastanawiam się, ile państw Unii Europejskiej, również tych starych, gdyby obiektywnie poddać je ocenie, powiedzmy, kompatybilności z wartościami europejskimi, tymi, które warunkowały przyjmowanie nowych członków, ile z nich w tej konfrontacji miałby problemy z akcesją. Ale to mówię, to już jest na zupełnie, zupełnie inną, bardzo pewnie fajną intelektualnie dyskusję. W każdym razie Turcja się oddaliła i oddala od Unii Europejskiej. Szans na dalszą integrację w moim przekonaniu nie ma. Zresztą, proszę Państwa, to są takie, Turcja zresztą próbowała, to już jest też dygresja, ale może Państwo, nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, tam była, cały czas jest kwestia na przykład ruchu bezwizowego, takiego całkowicie bezwizowego, Unia Europejska się na to nie chce zgodzić, ale dlaczego się nie chce zgodzić? Bo w jednym dniu dosłownie Erdogan właśnie mówi, tak, tutaj domagamy się wprowadzenia ruchu bezwizowego, no przecież proszę bardzo, tutaj przecież Europejczycy mogą bez problemu wjeżdżać do Turcji, a w tym samym dniu mówi i zapowiadam, że 4 milionom uchodźców syryjskich wydam paszporty tureckie. Znaczy, to chodzi o to, żeby oni na tych paszportach tureckich przyjechali na te 2 tygodnie, tak? Turystycznie całkowicie do Unii Europejskiej, a potem niech się Unia Europejska z nimi buja, tak? Krótko mówiąc, bo jak oni tam wszyscy poproszą o azyl polityczny, ale wjeżdżając na tureckich paszportach, więc to też takie numery próbował robić Erdogan, oczywiście Unia o tym wiedziała, nie pozwoliła na to, więc to jest jakby historia relacji turecko-unijnych jest bogata w tego typu różnego rodzaju sztuczki, podchody i tak dalej. No ale koniec końców to jest tak, że Erdogan doszedł do wniosku, że właśnie powiedział zresztą przy okazji tej akcesji, tego wniosku o akcesję, Turcja może stać się silnym, zamożnym, prestiżowym i skutecznym krajem, jeśli jednocześnie poprawi swoje stosunki ze Wschodem i Zachodem. Żadna inna metoda nie przyniesie korzyści Turcji, ale zaszkodzi jej, prawda? To mówił w Stambule w weekend. No, trzeba przypomnieć, że w tej chwili no, grupa, prawda, BRICS, prawda, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA, w tej chwili również ma nowych 4 członków: Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopię oraz Egipt. Arabia Saudyjska została zaproszona, ale jeszcze nie przystąpiła. Co więcej, może być też pewna symbolika, bo rozszerzenie grupy może być omawiane właśnie włącznie z tym wnioskiem Turcji, może być omawiane podczas szczytu w Kazaniu w Rosji. Ten szczyt będzie 22-24 października. Tam między innymi leży wniosek również Malezji, Tajlandii oraz Azerbejdżanu, więc być może również pojawiłby się wniosek Turcji, tego nie wiadomo. Prasa turecka przypomina, że BRICS reklamuje się jako alternatywa dla instytucji zdominowanych przez Zachód, takich jak Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to jest tak, że ci nowi członkowie mogą potencjalnie uzyskiwać dostęp do finansowania za pośrednictwem Banku Rozwoju. O kiedyś o nim opowiadałem, niestety rachitycznego i takiego, który no, nie spełnia swojej podstawowej funkcji. Znaczy, jeżeli to miało być alternatywa dla Banku Światowego, to na razie to nie działa. Oraz oczywiście może poszerzać swoje stosunki polityczne i handlowe. Ja od razu też Państwu powiem, że już o BRICS-ie wypowiadałem się wielokrotnie i dość merytorycznie, ale tylko przypomnę, że BRICS jest generalnie sojuszem in potencja, tak? Znaczy potencjalnym. Tak? To jest tak, że potencjał ludnościowy i gospodarczy jest gigantyczny, natomiast te państwa, które wchodzą w skład tego tworu, bardziej ten twór przypomina forum dyskusyjne niż organizację międzynarodową. Znaczy, wiele organizacji międzynarodowych jest forami dyskusyjnymi, ale w każdym razie, jeżeli ktoś oczekuje tam od tego tworu głębokiej integracji, to jest ona w tej chwili niemożliwa ze względu na bardzo, bardzo głębokie różnice polityczne, różniące te państwa. No, konflikt indyjsko-chiński jest jednym z najlepszych właśnie tego przykładów. W związku z tym nie ma możliwości jakiejś integracji gospodarczej, ustalenia własnej wspólnej waluty, poważnego dofinansowania banku tego centralnego, który trzeba byłoby, no właśnie, albo on jest bankiem niezależnym i na przykład w jakiejś wykreowanej sztucznej walucie, nie wiem, jakimś odpowiedniku EKI, prawda, dawnego, rozlicza się, albo funkcjonuje normalnie na rynku międzynarodowym jako normalny bank, a w związku z tym, no niestety, czyli może pożyczać, prawda, może funkcjonować na rynku międzynarodowym, a w związku z tym jest poddawany takim samym rygorom, jak gdyby wiarygodności, konieczności ubezpieczenia i tak dalej, tak jak każdy inny tego typu bank międzynarodowy. I niestety na to, już odpowiedzi już na to pytanie na razie nie znaleziono. Nie ma konsensusu politycznego, w związku z tym nie ma możliwości konsensusu gospodarczego. Jest to pewne forum wymiany poglądów i właśnie takiego nacisku na Zachód, że jak Zachód będzie dalej warunkował pomoc gospodarczą, współpracę gospodarczą poprzez warunkowania polityczne, to my sobie pójdziemy do BRICS-u. No, ja sobie pójść do BRICS-u może każdy, natomiast korzyści z tego nie ma. Znaczy, to jest, jeżeli ktoś próbuje postrzegać BRICS jako alternatywę czy dla ONZ-u, czy dla właśnie instytucji takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy chociażby jako alternatywę dla Unii Europejskiej, czyli jednak organizacji integracyjnej, zmierzającej w kierunku konfederacji, a być może federacji, to jest to bardzo, bardzo, bardzo odległa pieśń przyszłości. Oczywiście fajnie byłoby, gdyby tak było, ale absolutnie to w tej chwili tak nie wygląda. No, jest prezydent Erdogan, wielokrotnie wzywał, to przypomina prasa turecka, do gruntownej przebudowy Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu właśnie rozszerzenia tego składu 5 stałych członków. Tam oczywiście każde państwo ma na myśli siebie, kiedy się mówi o tych nowych stałych członkach. Turcja oczywiście chce siebie, RPA tam chce, prawda, Brazylia chce... Chce również właśnie oprócz tego nawet Iran mógłby chcieć, prawda, więc tutaj jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa ONZ, to oczywiście ta reforma, o której wszyscy mówią od zawsze i nigdy się nie sprawdzi i prawdopodobnie nie ziści. No, prezydent Erdogan również, oprócz tego, że wzywał do wielokrotnej przebudowy Rady Bezpieczeństwa, żeby rozszerzyć ten skład 5 stałych członków o kolejnych stałych członków, oczywiście każde państwo ma siebie na myśli, w związku z tym Turcja chce być, Arabia Saudyjska, RPA i tak dalej. Natomiast również, i to jest to chyba dosyć chyba istotniejsze, zgłosił również chęć akcesu do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. To jest organizacja powołana przez Rosję i Chiny, ale to jest również organizacja dużo sprawniejsza, przynajmniej sprawniej się poruszająca w dziedzinie gospodarczej niż BRICS. Wielokrotnie zresztą przy okazji tych spotkań dochodziło do różnych porozumień gospodarczych, bardzo pragmatycznych, ja o nim wielokrotnie mówiłem, w związku z tym to jest zresztą dużo groźniejsze niż ten BRICS, prawda, który jest bardziej symbolem niż czymś rzeczywistym. No, to jest, przypomina się również, że Turcja prowadzi rozmowę o przystąpieniu do Unii Europejskiej od 2005 roku, ale tak naprawdę jeszcze przecież wcześniej od czasów wspólnot europejskich. No, ale właśnie jedną z przyczyn, którą Turcja podaje, że to Unia blokuje z tego powodu, to jest oczywiście sprawa Cypru i owej republiki na Cyprze, która jest uznawana przez Ankarę, kropka, tak? Znaczy nikt tej republiki nie uznaje. No, oczywiście Unia Europejska też nie uznaje i od jak gdyby rozwiązania kwestii tej inwazji, prawda, i tak naprawdę dokonania okupacji, aneksji, prawda, części Cypru przez Turcję, jeżeli to nie zostanie rozwiązane, to Unia Europejska nie widzi w ogóle możliwości, w tym Cypr, który jest członkiem Unii, który oczywiście zablokuje każdą próbę przyłączenia Turcji bez rozstrzygnięcia tej kwestii. No generalnie wskazuje się właśnie w prasie tureckiej, że przystąpienie do krajów BRICS-u mogłoby pomóc krajowi poprawić współpracę gospodarczą z Rosją i Chinami oraz stać się kanałem handlowym między Unią Europejską a Azją. No i oczywiście w tym samym kontekście wspomina się przyciągnięcie inwestycji chińskich producentów, szczególnie właśnie producentów samochodów elektrycznych, w co próbuje w tej chwili bardzo silnie mierzyć Turcja. No dobrze, proszę Państwa, więc to jest sprawa Turcji i BRICS-u. Będziemy do tego na pewno wracać, no, zapewne przy okazji akcesji, jeżeli w Kazaniu dojdzie do rzeczywiście do jakiegoś rozważenia kandydatury Turcji. No i, ale to też jest pewien sygnał bardzo ważny polityczny dla Zachodu. Pamiętajmy, że wybory w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że są wyborami odległymi, one doprowadzą na pewno do bardzo poważnego wstrząsu również na zachodzie Europy. Bez względu na to, kto wygra, tak? Bez względu na to, kto wygra, Unia Europejska będzie się musiała spozycjonować wobec nowych władz Imperium Rzymskiego, tym razem tego dawnego, prawda, Imperium Rzymskiego. Kto będzie cesarzem, będzie warunkowało to tak naprawdę, jak będzie też rządzona Europa, jak Europa się będzie musiała pozycjonować wobec Azji, wobec Rosji, wobec Chin i tak dalej. W związku z tym i w związku z takim wstrząsem, Turcja doszła do wniosku, znaczy Turcja stawia na to, że Europa sobie z tym, krótko mówiąc, nie poradzi i że jednak przyszłość Turcji leży raczej w Azji. Jeżeli bycie pomostem między Azją i Europą, to te przęsła azjatyckie trzeba bardzo szybko wzmocnić. To tak już, żeby sobie trochę pospekulować bardziej. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat trzeci. Mamy temat trzeci, to jest temat, który się pojawił również niedawno. Otóż rząd Wielkiej Brytanii ogłosił embargo na sprzedaż broni do państwa położonego na południe od rzeki Litanii. To jest także, co prawda, ma to znaczenie symboliczne, bo to jest około 30 z około 350 licencji na eksport broni zostało zakazanych z powodu wyraźnego ryzyka, że niektóre rodzaje broni mogą zostać użyte z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. To między innymi obejmuje części do myśliwców F-16 oraz do dronów. To jest oczywiście ruch symboliczny, od razu sobie powiedzmy szczerze. Stany Zjednoczone dostarczają do tamtego państwa 69% broni, a około 30% Niemcy. W związku z tym decyzja jakby Wielkiej Brytanii jest tylko symboliczna, ale trzeba pamiętać, no i właśnie jeszcze jedna rzecz, ona została jeszcze dodatkowo tak przemyślana, żeby nikt nie mógł zarzucić Wielkiej Brytanii, że upośledza zdolności tamtego kraju do obrony na przykład przed Iranem, czyli do zewnętrzną inwazją. Czyli starano się to tak skalibrować, żeby to dotknęło wyłącznie te obszary jak gdyby działalności armii humanistycznej, które są związane z ambitną polityką demograficzną w strefie opatrunku. Tak? W związku z tym, natomiast ta warstwa symboliczna jest bardzo istotna. Po pierwsze, sygnalizuje naprawdę ogromną zmianę w dyplomatycznym wsparciu Wielkiej Brytanii, która zawsze, jak powiedziawszy, albo wtedy, kiedy Stany Zjednoczone, znaczy jeszcze rzecznik Białego Domu nie kończył mówić, no i nasze wsparcie jest ironclad, nasze wsparcie jest bezwarunkowe, państwo położone niedaleko Jordanu musi się bronić, prawda, i my tą obronę będziemy prowadzić, to jeszcze tamten nie skończył mówić, a już w tym momencie dokładnie to samo próbował mówić zawsze rzecznik rządu, albo minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. To się skończyło właśnie. To znaczy, to jest tak, że to właśnie to wsparcie polityczne, które było dużo ważniejsze dla tamtego kraju niż wsparcie logistyczne lub wojskowe, właśnie pojawił się sygnał, że się kończy. Co również pokazuje, że zwiększa się coraz bardziej izolacja dyplomatyczna państwa położonego tam, gdzie wiemy, że jest położone. I samego Yahu Natana dodatkowo do tego. To jest kraj uważany, zresztą jeden ze specjalistów właśnie powiedział o tym, to brytyjskich oczywiście, powiedział o tym, że kraj uważany za jednego z głównych sojuszników przychodzi i mówi, nie możemy już sprzedawać wam broni. Więc to pokazuje właśnie na zmianę międzynarodowej reputacji państwa położonego tam, gdzie jest czasowo położone. Tak? W związku z tym pokazuje się również, że ta zmiana może mieć efekt domina i chwilę później za Wielką Brytanią, no bliski sojusznik Wielkiej Brytanii, czyli Jordania, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Jordanii, wystosowało apel do państw świata, prawda, do wszystkich państw świata dodajmy, żeby wprowadziły również embargo na dostawy broni do państwa położonego w Palestynie. Tak? Oczywiście Yahu Natan, mamy reakcję już w tej chwili, Yahu Natan nazwał decyzję Wielkiej Brytanii haniebną, Naczelny rabin Wielkiej Brytanii, Mirvis, powiedział, że decyzja będzie służyć zachęceniu naszych wspólnych wrogów. Minister spraw zagranicznych Katz, ksywa Hangover, również zakwestionował właśnie ten moment ogłoszenia, bo to jest moment niedobry, bo to akurat się zdarzyło wtedy, kiedy Humus zabił zakładników. Jeśli chodzi o inne reakcje, no to grupy profilistyńskie stwierdziły, że embargo jest tylko symboliczne, nie poszło wystarczająco daleko i zrodziło się tak naprawdę z politycznego kompromisu wewnątrz Wielkiej Brytanii, co jest akurat prawdą, no jakby nie było, przecież to polityka zagraniczna bardzo często jest funkcją polityki wewnętrznej, prawda? Rzadko kiedy jest prowadzona w całkowitym oderwaniu od tej polityki wewnętrznej. Chyba że ma się niewyedukowaną klasę polityczną, wtedy MSZ robi coś, co chce, a potem się rząd, prawda, i społeczeństwo dowiaduje z gazet, co jakiś MSZ gdzieś nawywijał, tak? Ale to już jest zupełnie inna historia. Na razie kronik Bulandy nie będzie, w związku z tym na razie nie będziemy o tym opowiadali. Więc generalnie wskazuje się na to, że Wielkiej Brytanii decyzja może mieć właśnie z tego powodu daleko idące skutki. Co więcej, przypomina się właśnie, że inni bliscy sojusznicy mogą po tym ograniczać wsparcie wojskowe, no szczególnie chodzi oczywiście o te państwa z brytyjskiej wspólnoty narodów. To jest też tak, że specjaliści brytyjscy mówią właśnie, że Wielka Brytania może nie jest głównym źródłem broni, ale wysyła sygnał, że obecny rząd tamtego kraju traci poparcie zachodnich sojuszników. No, generalnie rząd tamtego kraju powiedział, że w tej chwili to Humus musi iść na ustępstwa, żeby powstrzymać rozlew krwi i generalnie ostrzegł, że jakiekolwiek właśnie wycofanie się z enklawy spowoduje, że tak naprawdę Humus dojdzie do władzy ponownie i będzie ponownie mógł robić to, co robił, czyli powtórzyć 7 października. No, kilka innych, uwaga, krajów również już ogłosiło ograniczenie eksportu broni do kraju tamtego, w tym Hiszpania to już od dawna, oczywiście wiadomo, Włochy oraz Kanada. Natomiast te ograniczenia nie obejmują wcześniej podpisanych kontraktów, bo mogłoby to zaszkodzić producentom krajowym, czyli tak naprawdę znowu mamy do czynienia z daleko posuniętą symboliką. No ale jest to symbolika już o krok dalej niż wystosowywanie poważnego zaniepokojenia, prawda? I głębokiego żalu, smutku, a nawet pewnego potępienia, prawda? No do potępienia jeszcze nie doszliśmy, to jest krok dalej, no ale jest gdzieś w tym arsenale dyplomatycznym jeszcze możliwość potępienia. No warto też jeszcze, proszę Państwa, przypomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Wielka Brytania nakłada sankcje na tamten kraj, no ale to wtedy premierzy Wielkiej Brytanii mieli, że tak powiem, jakby to powiedzieć, wiele wspólnego ze zdolnością do podejmowania męskich decyzji. Na przykład Margaret Thatcher, żeby daleko nie szukać, w 1982 roku zakazała eksportu ropy naftowej i broni w ogóle po inwazji tamtego kraju na Liban. I to zostało embargo notabene zniesione dopiero w 1994 roku. No ale to były czasy, prawda, takie, kiedy Europa miała jeszcze przywódców, a nie właśnie, możecie Państwo sobie sami wstawiać w to miejsce, co powinno się powiedzieć. Więc, no, krótko mówiąc, mamy Wielką Brytanię i takie łagodne pogrożenie palcem w postaci obcięcia 10% koncesji na sprzedaż broni do tamtego kraju, no ale jest to jakaś tam symbolika i jest to jakiś tam sygnał, który od razu Państwu powiem, żeby nie było wątpliwości, państwo położone w Palestynie absolutnie zignoruje i zlekce sobie waży, bo oczywiście obruga tylko i wyłącznie Brytyjczyków i nic więcej. No dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Temat kolejny to jest temat ciekawy ze względu na jego, no, na to, że wpisuje się w pewien kontekst bardzo długotrwałego konfliktu. Konfliktu, który wstrząsa w tej chwili i powoduje głęboką destabilizację polityczną, wewnętrzną w Pakistanie. Mamy w tej chwili decyzję na tydzień przed planowanym masowym wiecem partii PTI. Rządząca partia przedstawia w parlamencie projekt ustawy, która ma na celu urzędnikom w Islamabadzie zakazywania wydarzeń publicznych, właściwie zgromadzeń publicznych. To jest oczywiście element długotrwałego procesu wojny między starymi partiami, prawda, czyli tą partią Ligą Muzułmańską Nawaz oraz partią ludową, czyli tego starego establishmentu, i partią PTI Imrana Khana. Imran Khan, przypomnijmy, nadal siedzi w więzieniu, ma 100 ileś tam zarzutów, z czego już spora część przynajmniej została odrzucona przez Sąd Najwyższy, ale to nie oznacza, że nie można wyprodukować kilkudziesięciu kolejnych. Zresztą notabene to zwalczanie partii, wielkiej partii, bo to nie jest jakaś partia. Wiecie Państwo, gdybyśmy mieli do czynienia z partią, która ma tam 2-3 punkty procentowe, to takie rzeczy się zdarzają, szczególnie w partiach ekstremistycznych. Natomiast no, tutaj mamy partię, która prawdopodobnie ma większość w ogóle w społeczeństwie, ją popiera. Pomimo ewidentnego sfałszowania wyborów w Pakistanie, i dalej zresztą te procesy są prowadzone dotyczące właśnie tych fałszerstw, czy tych nieprawidłowości, to nie fałszerstw, prawda, to były takie no, pomyłki, tak? Więc tych pomyłek było dostatecznie dużo, że PTI nie zdobyła władzy, pomimo tego, że w ogóle zakazano jej funkcjonowania. Ci kandydaci działali jako niezależni, bez swojego logo, prawda? Trzeba pamiętać, że ponad 50% mieszkańców, inżynierów i lekarzy. Właśnie być może dlatego tam 50% ludzi nie potrafi czytać, bo wszyscy inżynierowie i lekarze są w tej chwili w Białowieży i próbują tą naszą granicę przechodzić, albo już są na zachodzie. Natomiast no generalnie ponad 50% nie potrafi czytać i pisać, więc oni jak głosują, to głosują na obrazek, więc tego obrazka, logo partii PTI też nie było na kartach do głosowania, bo była zakazana. Pomimo tego partia zdobyła tyle głosów, że jeszcze by trochę zdobyła, to mogłaby, no może trochę nie, sporo jeszcze jej brakowało do większości, ale na pewno wygrała wybory z punktu widzenia liczby wprowadzonych posłów. A co więcej jeszcze, ma w tej chwili, ponieważ zresztą sobie o tym opowiemy, ponieważ tam jest tak, że jest pewna liczba głosów, która jest dla kobiet i mniejszości, która jest zarezerwowana, powiedzmy, na sztywno, i potem ona jest rozdzielana proporcjonalnie między partie, które wygrały. No więc próbowano nie dopuścić PTI do tego, żeby brała udział w tej podziale głosów, ale Sąd Najwyższy zdecydował, że jak najbardziej jest do tego predestynowana i musi dostać te głosy, pomimo oczywistego sprzeciwu PMLN, prawda, czyli Ligi Muzułmańskiej. Więc mamy spór wewnętrzny, mamy partię, znaczy ja oczywiście nie namawiam nikogo, ale jeżeli ktoś ma pomysły na to, jak robić krzywdę partii opozycyjnej dużej, to tam katalog tego, co robi Pakistan, po prostu jest bardzo dokładnie opisany. Właśnie nie tam jakieś 3 zarzuty, daje się 100 kilkadziesiąt, i jeszcze robi tak, że jak sądy decydują o bezzasadności zatrzymania, to aresztuje się w drzwiach więzienia, tak, tam w drzwiach aresztu, prawda, żeby no nie trzeba było celi sprzątać, żeby człowiek już mógł sobie spokojnie wrócić, bo to jest kolejny zarzut gdzieś tam z sufitu wzięty i kolejne są odrzucane przez sądy, co nie przeszkadza w produkowaniu kolejnych. No właśnie drugim sposobem teraz jest, ponieważ teraz jest tak, że miały być wielkie wiece w Islamabadzie, a wielkie mogą tam naprawdę oznaczają wielomilionowe, i policja naprawdę ma ogromne problemy z w ogóle z radzeniem sobie z takim tłumem. Tym bardziej, że ten tłum potrafi być lepiej uzbrojony niż ta policja. Policja tam, powiedzmy, ilość rdzy na tych kałachach, którymi dysponuje policja w Pakistanie, jest naprawdę imponująca, i później obie strony najczęściej tłuką się po prostu jakimiś kijami albo improwizowanymi pałkami robionymi z nóg do krzeseł, jakiś tam z restauracji, to no, wielokrotnie zresztą Państwo możecie zobaczyć, takie scenki gdzieś tam w internecie są, no, ale krótko mówiąc, jest teraz tak, że rząd doszedł do wniosku, że spróbuje przeszkodzić w możliwości właśnie PTI przeprowadzania takich wieców, i przedstawiono w Senacie, Izbie Wyższej Pakistańskiego Parlamentu, projekt ustawy o pokojowym zgromadzeniu i porządku publicznym, i to jest dosłownie chwilę po tym, kiedy PTI właśnie zapowiedziała takie wielkie demonstracje. No to jest oczywiście może być tak, że władze wtedy Islamabadu będą miały możliwość takiego dyskrecjonalnego odmawiania po prostu przeprowadzenia takiej demonstracji. Demonstracja pewnie się odbędzie, ale będzie nielegalna, więc będzie można wysłać policję, być może wojsko i tak dalej. Więc mamy perspektywę wielkich zamieszek ewentualnie w Islamabadzie. Tutaj ta ustawa nowa umożliwia rządowi wyznaczenie obszarów w Islamabadzie jako stref czerwonych lub stref o wysokim poziomie bezpieczeństwa, co ma w zasadzie zakazać całkowicie zgromadzeń w takich regionach. Chodzi oczywiście o okolice urzędów centralnych. Tak na marginesie, wtedy kiedy tacy skrajni dżihadyści, można powiedzieć, którzy tam mają taką dwumilionową partię, ona nie zdobywa jakoś specjalnie głosów w parlamencie, ale jest w stanie wyprowadzić setki tysięcy ludzi na ulicę. Jak ona demonstrowała, to takich oczywiście zakazów nie wprowadzano. No i oczywiście ta ustawa nakazuje, żeby zgromadzenia publiczne odbywały się wyłącznie w wyznaczonych obszarach i przebiegały przez określony właśnie czas. Te rozsądne ograniczenia mają być wprowadzone w interesie porządku publicznego, moralności i bezpieczeństwa państwa. Ja dlatego tak to szczegółowo mówię, bo może ktoś u nas podchwyci. Proponowane przepisy twierdzą, że regulacja zgromadzeń jest konieczna, żeby chronić prawa wszystkich obywateli, w tym ich bezpieczeństwo, ochronę, swobodę przemieszczania się, no i że podobne przepisy istnieją w innych krajach. PTI natomiast miała zorganizować masowy wiec w Islamabadzie 22 sierpnia, odwołała wydarzenie, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa, a wiec właśnie zwołano głównie w celu zaprotestowania przeciwko opóźnieniu sądowi związanym z wyrokiem Sądu Najwyższego, ponieważ Sąd Najwyższy wydał wyrok generalny, tak, czyli rozsądził sprawę dotyczącą tego właśnie podziału 60 miejsc dla kobiet i 10 dla członków mniejszości, że PTI może wziąć udział jak gdyby w tym podziale i w tym momencie oni dostaną sporo spośród tych miejsc, ale teraz ma być wydane postanowienie szczegółowe, czyli jak to dokładnie ma przebiegać i to jest opóźniane. No to jest opóźniane, no bo to jest tak, że jest w tej chwili 336 członków Zgromadzenia Narodowego. 169 miejsc jest potrzebnych, żeby stworzyć rząd. W związku z tym te 70 miejsc dodatkowych, które są w tej, znaczy dodatkowych, tych 70 rozdzielanych jak gdyby według klucza proporcjonalnego, nie jest bez znaczenia z punktu widzenia wpływu na rządzenie. W tej chwili, zresztą tym bardziej, że w ogóle PTI się upiera, że 93 miejsca zdobyła więcej niż te, które zostały oficjalnie jej przydzielone właśnie ze względu na fałszerstwa wyborcze. No oczywiście jest tak, że ta czerwona strefa, która została w tej chwili ma być wyznaczona rzekomo, wokół której nie będzie można demonstrować, to jest odnosi się do obszaru wokół Alei Konstytucji, na której znajduje się parlament, biuro prezydenta i inne kluczowe budynki rządowe. No więc to jest tak, że przypomina się też, że niezależnie jak gdyby od tego wielkiego sporu, to cały ten spór ma również ogromny wpływ na sytuację bezpieczeństwa w samym Pakistanie. Od razu Państwu powiem, że w tej chwili jeszcze nigdy tak nie było niebezpiecznie w Pakistanie, jak jest w tej chwili. Może w czasach Lal Masjid, prawda, czy jeszcze powstawania tego pierwszego TTP, prawda, i przed operacją Zarbi Asp. Natomiast w tej chwili jest około 56 incydentów, czyli tak naprawdę 56 zamachów w ciągu jednego miesiąca. To już jest prawie dwa zamachy dziennie. Co więcej, 26 sierpnia zginęło 100 kilkadziesiąt osób, według oficjalnych danych 70 w samym tylko i wyłącznie Beludżystanie. Więc to jest tak, że ta sytuacja bezpieczeństwa się pogarsza, ale pogarsza się również dlatego, bo po pierwsze policja i służby bezpieczeństwa zajmują się w dużej mierze, muszą zajmować się opozycją, która jest zresztą na dodatek zdelegalizowana jako partia, która jednak de facto funkcjonuje, ma miliony członków i miliony zwolenników. No i tak samo jakby nie ma w tej chwili czasu chyba specjalnie oraz konsensusu społecznego, żeby coś zrobić chociażby z sytuacją bezpieczeństwa, czy w Fata, prawda, czyli czy na granicy z Afganistanem, czy w Beludżystan. Więc to jest sytuacja, która się zdecydowanie pogarsza. Będziemy mieli również prawdopodobnie w przyszłym tygodniu wielkie demonstracje, których być może rząd zakaże, więc być może będziemy mieli również do czynienia z jakimiś ponownie wielkimi starciami, z dalszym prześladowaniem opozycji i tak dalej. Abstrahując od tego, trzeba pamiętać, że to wszystko jeszcze gdzieś na to wszystko trzeba nałożyć kontekst międzynarodowy, o którym już wielokrotnie mówiłem, więc już nie będę do tego wracał. Dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat, bo już jest dosyć późno, znowu za długo opowiadam. Mamy, proszę Państwa, sprawę Arabii Saudyjskiej, która to Arabia Saudyjska protestuje. Arabia Saudyjska protestuje, ale ponieważ Arabia Saudyjska protestuje w bardzo konkretnym kontekście, w związku z tym warto to odnotować. Otóż Arabia Saudyjska stanowczo potępiła we wtorek oświadczenie Yahoo Nathana dotyczące korytarza filadelfijskiego. Pisze tutaj oficjalnie o daremnej próbie uzasadniania trwających naruszeń praw i norm międzynarodowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej podkreśliło solidarność królestwa z Egiptem i wsparcie dla niego w obliczu oskarżeń ze strony państwa położonego niedaleko Jordanu. Co więcej, królestwo ostrzegło przed potencjalnymi konsekwencjami prowokacyjnych oświadczeń tamtego kraju, które mogą podważyć wysiłki mediacyjne prowadzone przez Egipt, Katar i Stany Zjednoczone w celu osiągnięcia trwałego zawieszenia broni w strefie opatrunku. Tak na marginesie proszę pamiętać, że Yahoo Nathan, występując na tle mapy, na której opowiadał o korytarzu filadelfijskim, tam zostało wymazany całkowicie zachodni brzeg. Ja mogę Państwu powiedzieć, że według niepotwierdzonych jeszcze w tej chwili, czyli 4 września, informacji, państwo położone w Palestynie przygotowuje wielką operację wojskową na zachodnim brzegu. Czyli zrobią drugą gazę na zachodnim brzegu, właśnie, więc nie ma przypadku. Nie ma przypadku w tym, że Bibi pokazuje mapę bez zachodniego brzegu. Po prostu zachodni brzeg zostaje prawdopodobnie spacyfikowany, a następnie po prostu włączony arbitralnie, dojdzie do aneksji do państwa położonego w Palestynie. Taki jest plan rzekomo Likudu i rzekomo samego Yahoo Nathana. Zresztą, jeżeli rozpocznie się wielka operacja wojskowa na zachodnim brzegu, no to wojna trwa, w związku z tym nie będzie żadnej zmiany rządu, żadnych wyborów i żadnego rozliczania Bibiego na przykład za 7 października. To żeście Państwo też wiedzieli. Więc to, że on pokazał tą mapę bez zachodniego brzegu, zresztą w przeświadczeniu wszystkich komentatorów, jest absolutnie nieprzypadkowe. No, to jest jeszcze tak, że właśnie oprócz tego królestwo powtórzyło w tym swoim oficjalnym oświadczeniu. Dlatego właśnie z tego punktu widzenia te saudyjskie oświadczenia po raz kolejny, bardzo ostre zresztą, które po raz kolejny wysyłają sygnał również do amerykańskiego wyborcy, że zdaje się, ale wasze opowieści o jakichś tam normalizacjach stosunków i cała wasza jak gdyby układanka bliskowschodnia nie istnieje, tak? Jakbyście nie wiedzieli, to powtarzamy wam to po raz kolejny. Więc królestwo powtórzyło, jak ważne jest zakończenie cierpienia narodu palestyńskiego i podkreśliło potrzebę zjednoczonych wysiłków międzynarodowych, żeby umożliwić mu korzystanie z jego wrodzonego prawa do samostanowienia i ustanowienia niepodległego państwa w oparciu o granice z 1967 roku ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą. Tutaj premier Yahoo Nathan, jak pisze prasa saudyjska, w poniedziałek odrzucił apel o złagodzenie żądania utrzymania wojsk na południowej granicy strefy opatrunku jako ceny za zawieszenie broni, mówiąc, że państwo położone tam, gdzie położone, musi kontrolować kluczową linię życia Hamasu. Humusu, no i widzicie Państwo, i znowu mi algorytm wczoraj ściął mnie strasznie, żeście Państwo wiedzieli, bardzo, bardzo źle się ten odcinek rozchodził, więc pewnie dzisiaj znowu. No generalnie kwestia tego korytarza filadelfijskiego jest w tej chwili kwestią sporną, głównie sporną z Egiptem, a Arabia Saudyjska jest w tej chwili jest jednym z najbliższych sojuszników Egiptu, więc tym bardziej Arabia Saudyjska wspiera jak gdyby tę całą debatę, głównie będąc po stronie na pewno nie humusu, będąc na pewno po stronie egipskiej. Abstrahując od tego, że dla Egiptu, już tak między nami mówiąc, to akurat to, że korytarz filadelfijski będzie kontrolowany, a nawet obsadzony przez armię humanistyczną, to akurat jest chyba najlepsza informacja dnia, ponieważ z całą pewnością ta armia nie będzie dopuszczała, będzie starała się nie dopuścić do ruchów humusu, a przypomnijmy, że humus wspierał bractwo muzułmańskie, które na Synaju zwalcza państwo egipskie, w związku z tym to, że z jednej strony Egipt musi protestować, bo musi, a z drugiej strony moim zdaniem powinien być akurat z tego jedynego powodu wyjątkowo szczęśliwy, że jakby wtedy państwo położone w Palestynie bierze pełną odpowiedzialność za strefę, Egipt już nic do tego nie ma. Dobrze, proszę Państwa, kończymy temat Arabii Saudyjskiej, przechodzimy do ważnych rozmów w Trypolisie. Ja już od kilku dni, czy kilkunastu dni sygnalizuję różne problemy związane z Libią. Niestety, no nie mamy czasu, żeby opowiedzieć teraz, bo to jest niestety na godzinę opowiadania co najmniej o tym, jak wygląda dokładnie sytuacja w Libii, ale musicie Państwo uwierzyć mi na słowo, że ta sytuacja się pogarsza. To jest kraj, który miały być wybory, miał być rząd jedności, miało być zjednoczenie Libii. To w tej chwili w żaden sposób nie ma na to najmniejszej szansy. Ktoś będzie musiał wygrać wojnę, podbić drugiego, żeby do czegoś takiego doszło. Mamy dwa rywalizujące ze sobą tak naprawdę państwa. Możemy je nazwać jedno, nazwijmy je według starego podziału kolonialnego Trypolitania. Z drugiej strony mamy Cyrenajkę. Cyrenajka, prawda, czyli wschód Libii jest związany z Egiptem, Arabią Saudyjską. Trypolitania, zachód Libii jest związany z Turcją, Katarem, Humusem, żeby daleko nie szukać i tak dalej, tak? To jest mniej więcej coś takiego. Jeszcze na południu mamy Fezzan. Fezzan jest kontrolowany przez takie różne klany, w tym między innymi tam występuje wszystko. Al-Kaida, Państwo Islamskie, dawni lojaliści Kaddafiego i kogo tam jeszcze sobie, milicje klanowe i kogo tam sobie jeszcze nie wpiszemy. To jest właśnie to miejsce, przez które inżynierowie i lekarze, prawda, przemieszczają się masowo na północ po to, żeby później wsiąść na łódeczki i popłynąć sobie czy do Hiszpanii, czy do Włoch, a potem już po całej Europie Zachodniej. W związku z tym to jest znakomite miejsce na robienie wielkiego biznesu, na właśnie kontrolowaniu tego przemytu ludzi, broni, ropy, co tam się akurat w danym momencie nie jest bardziej opłacalne. No dobrze, więc mamy teraz rozmowy, więc mamy to tak, żeście Państwo mniej więcej wiedzieli, o co chodzi. Z tego jeszcze trzeba pamiętać, że Cyrenajka, prawda, jest w Cyrenajce, mamy generała Haftara, dawnego, w tej chwili to on już jest marszałkiem, no ale kiedyś to był generałem, dawnego generała od Kaddafiego. Natomiast w Trypolitanii mamy różne dżihadystyczne milicje, które udają, że są częścią sił zbrojnych, a tak naprawdę potrafią do siebie strzelać i walczyć. I rząd akurat uznawany przez ONZ, który niczego nie kontroluje, bo tak naprawdę kontrolują tę sytuację te wszystkie te milicje, znaczy jeżeli coś im się nie podoba oczywiście. Więc to mamy taką trochę sytuację jak w Jemenie, tak, że mamy kolejną fikcję utrwaloną przez ONZ. Nie ma co ukrywać, że to uznawanie akurat rządu w Trypolitanii, który jeszcze kontroluje mniejszość na dodatek terytorium Libii, jest moim zdaniem dysfunkcjonalne. No ale zrobione jak zrobiono i teraz trudno się z tego wycofać. Więc mamy teraz tak, że mamy Organizację Narodów Zjednoczonych, która przeprowadziła w poniedziałek rozmowy w Trypolisie, próbując rozwiązać kolejny kryzys. Tym razem jest to kryzys dotyczący Banku Centralnego. Ten kryzys jest ważny i teraz on jest ważny z punktu widzenia wszystkich państw, które się zajmują ropą naftową, ponieważ jest to kryzys, który wywołuje blokadę produkcji ropy naftowej. Tam już na razie te straty, jak szacują Libijczycy, wynoszą kilkaset na razie milionów dolarów. I to wywołuje właśnie blokadę produkcji ropy naftowej i generalnie grozi najgorszym kryzysem, również gospodarczym od lat dla głównego eksportera energii. To jest tak, że cały ten kryzys został wywołany przez to, że oto frakcje zachodnie, czyli Trypolitanii, rozpoczęły w zeszłym miesiącu działania mające na celu obalenie takiego gubernatora Sadika al-Kabira i zastąpienie go konkurencyjną radą, prawda? Co skłoniło frakcje wschodnie, czyli tam, gdzie mamy Cyrenajkę, do wstrzymania całej produkcji ropy naftowej. Chodzi oczywiście o gubernatora Banku Centralnego. W swoim oświadczeniu misja wsparcia ONZ w Libii, czyli UNSMIL, stwierdziła, że konsultacje zakończyły się znaczącym porozumieniem. Obie strony zgodziły się przedstawić projekt umowy swoim izbom do przeglądu, mając na celu sfinalizowanie i podpisanie umowy we wtorek. No, ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły w poniedziałek, ponieważ eksport ropy libijskiej został wstrzymany, a obawy o wyższą produkcję OPEC od października osłabły. Przedstawiciel Izby Reprezentantów i Wysokiej Rady Państwa Libii z jednej strony oraz Rady Prezydenckiej z drugiej strony uczestniczyli w rozmowach organizowanych właśnie przez UNSMIL, które trwały od rana do późnej nocy. To było w oświadczeniu. No, żebyście Państwo też wiedzieli, dlaczego Centralny Bank. No, Centralny Bank Libii jest jedynym prawnym depozytariuszem dochodów z libijskiej ropy naftowej. I uwaga, wypłaca państwowe pensje w całym kraju, czyli zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. W
W związku z tym, jeżeli ta funkcja zostanie, czyli ropa jest sprzedawana wspólnie, zyski trafiają do Banku Centralnego Libii, a on rozdziela te pieniądze między rząd wschodni i rząd zachodni. No więc jest to przedziwna konstrukcja, ale no, jakoś funkcjonuje. No więc jeżeli te funkcje zostają zagrożone przez obecny kryzys, no to Libijczycy, to będzie katastrofa tak naprawdę dla Libijczyków, bo po prostu wszystkie państwowe pensje, przelewy między bankami, a kredytywy potrzebne do importu stają się niemożliwe i tak naprawdę cały handel, międzynarodowy handel Libii zostaje zamrożony. No oczywiście w tej chwili już otwartym tekście ten przypomina się, że tak naprawdę Libia pogrążyła się w chaosie po obaleniu Muammara al-Kaddafiego i z tego chaosu nie wyszła do dzisiaj tak naprawdę. Obecnie jest podzielona pomiędzy właśnie wspierany przez ONZ rząd w Trypolisie i tam te wszystkie milicje, które udają siły specjalne, prawda, i tak dalej. To są po prostu regularne bandy, regularne milicje, takie trochę jak w Syrii, które po prostu są koncesjonowane w tym sensie, że po prostu odpowiadają za jakiś fragment terytorium bądź też pewne funkcje, no i słuchają, jak mają taką fantazję rządu centralnego. Jak nie mają fantazji, to sobie jadą do Trypolisu i strzelają z czołgów na ulicach, tak? Generalnie właśnie rząd na wschodzie, no to tak jak już powiedziałem, tam jest parlament, izby reprezentantów pod przewodnictwem Agili Saleha, prawda, i libijska armia narodowa LNA właśnie pod przywództwem generała Haftara. To jest tamta strona i rada prezydencka z siedzibą w Trypolisie, to jest strona zachodnia, tak? Blokada ropy naftowej po stronie wschodniej, no generalnie stopniowo pozbawi bank centralny nowych funduszy, a także zmniejszy ilość kondensatu dostępną dla elektrowni, co oznacza, że wkrótce mogą również powrócić długie przerwy w dostawach prądu. W wyniku zamknięcia pól naftowych państwowy NOK, prawda, czyli Narodowa Korporacja Naftowa, to NOK to jest znany bardzo dobrze w Polsce, bo to był kiedyś główny kontrahent różnych kontraktów, jak Polska jeszcze miała zdolności do robienia strasznie fajnych kontraktów w Libii. Otóż poinformował NOK, że całkowita produkcja spadła do nieco ponad 591 tysięcy baryłek dziennie z prawie 960 tysięcy 26 sierpnia. Oznacza to straty przekraczające 120 milionów dolarów w ciągu 3 dni. Kryzys również wskazuje się, zagraża zakończeniem 4-letniego okresu względnego pokoju w OPEC, który przez dekadę był podzielony między frakcje wschodnie i zachodnie, które uzyskały poparcie odpowiednio Rosji oraz Turcji. No i w miarę jak, no właśnie, trzeba pamiętać jeszcze, że Rosja popiera też Haftara, który jest popierany też przez Egipt i Arabię Saudyjską. Turcja natomiast popiera ten rząd w Trypolisie. I tam zresztą dostarcza broń, tam są żołnierze tureccy, czy byli żołnierze tureccy, którzy zawsze tam mogą wrócić. Natomiast na południu i na wschodzie u Haftara są Wagnerowcy, żebyście Państwo mieli jeszcze dodatkowo, kto tam. A tam są wszyscy praktycznie. Nas tam nie ma, tak, ale wszyscy inni są.
Proszę Państwa, dobrze, to wychodzimy sobie w tej chwili z Libii. Mamy jeszcze kolejny temat. Temat dotyczy Algierii i migrantów, ponieważ no, kwestia migracji w Europie wzbudza bardzo wiele emocji, również w Polsce. Zresztą nic dziwnego. W związku z tym dobrze wiedzieć jest w ogóle, co tam się dzieje z tymi migracjami w krajach, przez które ci migranci sobie przechodzą. I o ile przez Libię przechodzą sobie, jak powiedzieliśmy, to drogo kosztuje, ale przechodzą sobie dosyć swobodnie, o tyle Algieria jest znana z tego, że ma dosyć szczelną granicę. Natomiast na czym ta szczelność polega? Pomimo tego, że przecież na granicy, pamiętajmy, no na granicy z Mali tam jest praktycznie wojna, trwa i to przy samej granicy, prawda, trwają walki, bombardowania, mamy wszystkie możliwe organizacje dżihadu i tak dalej, więc to nie jest spokojna granica. Jak to wygląda w praktyce, dowiadujemy się głównie z różnego rodzaju raportów, albo jeżeli no, coś tam się wydarzy bardziej spektakularnego, bo oczywiście te kraje no, nie publikują swoich takich informacji na ten temat, jakich, no właśnie takich, które są nie do końca dla nich może przyjemnymi. Otóż jedna z organizacji pozarządowych, Alarm von Sahara, to jest organizacja, która notabene pomaga migrantom na pustyni między Algierią a Nigrem. napisała w swoim raporcie, że od stycznia Algieria wypchnęła, czyli zrobiła pushback po prostu, około 20 tysięcy afrykańskich migrantów. To dotyczy tylko i wyłącznie granicy z Nigrem. I to zresztą zostało opublikowane w Agence France-Presse, prawda, czyli jest to niejako w jakiś sposób zweryfikowane. Wskazuje się, że od 2014 roku nielegalni migranci z Nigerii, ale także z innych krajów afrykańskich są regularnie wyrzucani, odpychani z Algierii, która to Algieria jest potencjalnym punktem tranzytowym ich wędrówki do Europy. Jak pisze organizacja pozarządowa, migranci są wydalani w brutalnych warunkach, w najgorszym przypadku ze śmiertelnymi konsekwencjami. Tutaj organizacja twierdzi, że migranci są aresztowani w miastach, w domach, w miejscu pracy lub nawet na granicy z Tunezją, są grupowani na południu Algierii, a następnie są przewożeni ciężarówkami na terytorium Nigru. No i właśnie represjonowani Nigryjczycy są transportowani do Assamaki, pierwszej nigryjskiej wioski, gdzie są zresztą witani przez lokalne władze, a potem migranci z innych krajów afrykańskich są wysyłani potem dalej na pustynny obszar wyznaczający właśnie granicę między dwoma krajami, no i muszą właśnie 15 km przejść, żeby do tej Assamaki dotrzeć w nie najlepszych warunkach. To jest tak, że po rejestracji przez nigryjską policję są zakwaterowani w centrach tranzytowych ONZ i są stopniowo transportowani do innych ośrodków w Arnit i w Agadez, dwóch głównych miastach w północnej Nigerii. No i generalnie tutaj wskazuje się, że jest bardzo wiele zeznań o nadużyciach, przemocy i konfiskacie mienia migrantów przez siły algierskie. Tutaj właśnie ta organizacja tak twierdzi. W kwietniu nigeryjskie władze wojskowe, przepraszam, nie nigeryjskie, tylko nigryjskie, także się Państwo tam pomyłka, no ale trudno, już nie będę tego jeszcze raz nagrywał, w sensie nigryjskie władze wojskowe wezwały ambasadora Algierii do właśnie i zaprotestowały przeciwko brutalnemu charakterowi tych operacji repatriacji. Z kolei Algier wezwał ambasadora Nigru, uznając zarzuty władz za bezpodstawne. Warto też powiedzieć, że w listopadzie 2023 roku nigryjski reżim wojskowy uchylił ustawę z 2015 roku, która kryminalizuje handel migrantami. I to jest tak, że więc od tej pory tak naprawdę handelowymi migrantami stał się, przestał być nielegalny, w związku z tym stał się legalny i stał się oczywiście znakomitym biznesem. Stąd też być może coraz bardziej brutalniejsze akcje Algierii, która, po pierwsze do niej docierają ci migranci, ona ich regularnie od siebie wywozi i odstawia po prostu na granicę. Także to jest sprawa Algierii, Nigru i generalnie tej migracji oraz organizacji pozarządowych, które w jakiś sposób monitorują sytuację tam na granicy i twierdzą właśnie, że Algieria wywozi bądź też stosuje pushbacki na swojej granicy. Dobrze, proszę Państwa, mamy jeszcze jeden temat, już dzisiaj ostatni, ale musimy wreszcie o nim powiedzieć. To jest temat gospodarczy jak najbardziej. Chiny podejmują akcję przeciwko Kanadzie. Otóż Chiny podejmują działania przeciwko Kanadzie po tym, jak Ottawa nałożyła wysokie cła na chińskie pojazdy elektryczne, stal oraz aluminium. Ministerstwo Handlu Chin, czyli MOFCOM, ogłosiło zdecydowane środki przeciwko Kanadzie, w tym plany wszczęcia postępowania w sprawie rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu oraz wszczęcia dochodzenia antydyskryminacyjnego po decyzji Kanady o nałożeniu wysokich dodatkowych ceł na chińskie produkty, w tym pojazdy elektryczne, stal oraz aluminium. Chińscy eksperci stwierdzili, że środki te są zgodne z chińskimi prawami i regulacjami, a także zasadami WTO i skrytykowali, że działanie Kanady oraz Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest rażące i narusza zasady Światowej Organizacji Handlu. Między innymi wśród środków znajduje się decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie rozstrzygania sporów przeciwko dodatkowym cłom Kanady na chińskie pojazdy elektryczne i inne produkty w Światowej Organizacji Handlu. Poza tym Chiny rozpoczną dochodzenie antydyskryminacyjne w sprawie decyzji o nałożeniu dodatkowych taryf na chińskie pojazdy elektryczne, stal, aluminium na podstawie artykułu 7 i 36 chińskiego prawa o handlu zagranicznym. To wszystko oczywiście w komunikacie MOFCOM. Artykuł ten wyraźnie stanowi, że w przypadku, gdy jakikolwiek kraj lub region zastosuje środki zakazujące, ograniczające lub inne podobne środki na zasadzie dyskryminacji wobec Chin, Chiny mogą w zależności od przypadku podjąć środki przeciwko danemu krajowi lub regionowi. A artykuł 36 chińskiego prawa o handlu zagranicznym stanowi, że organ odpowiedzialny za handel zagraniczny w Radzie Państwa może przeprowadzić dochodzenie w odniesieniu do odpowiednich kwestii, prawda? No i w tym tych z artykułu 7. MOFCOM oświadczyło, że podejmie kolejne kroki w oparciu o rzeczywistą sytuację. To jest tak, że jest to pierwsze dochodzenie antydyskryminacyjne, które rozpoczęło się właśnie, że jest zgodne z chińskimi przepisami oraz zasadami Światowej Organizacji Handlu. Również we wtorek MOFCOM ogłosił, że Chiny wszczęły dochodzenie antydumpingowe w sprawie nasion rzepaku importowanych z Kanady w odpowiedzi na obawy branży i w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów krajowych przedsiębiorstw. To jest tak, że w 2023 roku eksport nasion rzepaku z Kanady do Chin osiągnął prawie 3,5 miliarda dolarów, zwiększając się o 170% rok do roku. Więc ministerstwo poinformowało, że chiński przemysł krajowy dotknięty nieuczciwą konkurencją nadal ponosi straty. Ponadto Chiny planują również wszczęcie dochodzenia antydumpingowego w sprawie odpowiednich produktów chemicznych z Kanady. MOFCOM powiedział, postawa Chin jest bardzo jasna, podejmą wszelkie niezbędne środki w celu obrony uzasadnionych praw i interesów chińskich firm. To jest tak, że te środki zostają przeprowadzone po tym, jak Kanada, idąc za przykładem USA i Unii Europejskiej, ogłosiła, że nałoży 100% cło na import chińskich pojazdów elektrycznych oraz 25% cło na importowaną stal i aluminium z Chin. No i oczywiście to spowodowało gwałtowne obawy w branży ze względu na możliwości zakłócenia łańcuchu dostaw w różnych zagranicznych firmach, na przykład w Tesli, jak się okazuje. No oczywiście podczas gdy te działania Kanady były wymierzone w chińskich producentów, wolumen chińskiego eksportu pojazdów elektrycznych do Kanady był stosunkowo niewielki, dopóki Tesla nie zaczęła wysyłać swoich pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Szanghaju do Kanady w 2023 roku. Wartość chińskiego eksportu pojazdów elektrycznych do Kanady wzrosła do około 1,6 miliarda dolarów w 2023 roku, a w 2022 roku było to tylko 100 milionów dolarów kanadyjskich. Czyli 1,6 miliarda USD to jest mniej więcej 2,200 dolarów kanadyjskich, tak? Miliarda. No i posunięcie Kanady oczywiście zostało skrytykowane przez chińskich urzędników, którzy zobowiązali się podjąć wszelkie niezbędne środki w celu ochrony uzasadnionych praw i interesów chińskich przedsiębiorców. No chińskie Stowarzyszenie Żelaza i Stali zauważyło, że jednostronna decyzja kanadyjskiego rządu o nałożeniu taryf na chińskie produkcje stalowe bez żadnego dochodzenia podważa wielostronny system handlowy oparty na zasadach Światowej Organizacji Handlu i ma negatywny wpływ na globalny handel stalą i rozwój przemysłu. Proszę Państwa, i to już byłoby, jak słyszycie Państwo, zachrypłem, w związku z tym to by było na dzisiaj na tyle. Przypominam tylko Państwu, po pierwsze, patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości, no i linki, wszystkie informacje macie Państwo w opisie pod odcinkiem. Ponadto przypominam Państwu, wszystkim patronom, o odnawianiu patronatu. Zapraszam do bycia patronami tego kanału. Bez Państwa patronatu, bez Państwa wpłat, niestety, ale ten kanał nie będzie miał szansy, żeby się rozwijać. On istnieje tylko i wyłącznie dzięki Państwu i Państwa datkom. Tak, żebyście Państwo mieli tego pełną świadomość. W związku z tym jeszcze raz zapraszam do odnawiania patronatu. Przypominam o tym, że on się automatycznie nie odnawia, do wspierania tego kanału. Dzięki temu również ten kanał ma szansę być kanałem niezależnym. Przypominam, że jeżeli Państwo prowadzicie jakiś biznes, prawda, jesteście milionerami, a jeszcze lepiej miliarderami, może Musk mnie ogląda, nie wiem, nie sądzę, ale zawsze miło pomarzyć, to miejsce oczywiście czeka na Państwa również reklamę. Dziękuję Państwu jeszcze raz serdecznie za uwagę i do zobaczenia, do jutra.
В Европе на свою тактическую ядерную оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.